26 minut pozostało do godziny 13 w studiu Sławomir Kitowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Orłowa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Znawca, miłośnik Gdyni, który dzisiaj nas zabierze w miejsce przepięknej urody, przecudnej urody, tam gdzie natura, tam gdzie sielanka od lat. No i miejmy nadzieję, że jeszcze przez lata.
Na pewno jest to teren, którego no nie można przekształcić, tak jak wiele terenów zielonych ginie pod betonem, to ten teren na pewno zostanie w rękach właściciela, czy będzie to miasto, czy będzie to pan Kukowski, to plan zagospodarowania przewiduje jednak park i uszanowanie tych zabytków, które tam są. Natomiast skąd się to wszystko wzięło? To jest ciekawe i wiele różnych czytam publikacji na temat między innymi Kolibek i pojawiają się tam rozmaite nazwiska, niestety pomylone, pokręcone, pomieszane. Właścicieli było wielu. No myślę, że w końcu po to zrobiliśmy, stworzyliśmy książkę z panią profesor Sołtysik o Orłowie i Kolibkach, żeby ten właściwie temat został uporządkowany i udokumentowany, bo są istotne źródłowe informacje. I muszę powiedzieć tak, że pierwszym właścicielem Kolibek, takim właściwie odnalezionym w zapisach źródłowych z roku 1323, to jest pierwsza wzmianka o Kolibkach, i jest tam, pojawia się tam rycerz Piotr Skacka, sędzia ziemski oczywiście. Zawsze Kolibki były w rękach znaczących osób. No i Piotr Skacka, a później jego synowie byli właścicielami, gospodarzyli na Kolibkach aż do XV wieku. Później również dołączyli do swoich dołączyli dzierżawę terenu z dóbr królewskich w Rydłowie, czyli już zarządzali coraz większym majątkiem. No i tak przetoczyły się te własności szlacheckie aż do XVII wieku, gdzie później mamy rodziny patrycjuszowskie Hejnów i Cyrembergów. A w następnej kolejności właścicielem Kolibek był ród szlachecki Wejherów. To już nam bliższy z nazwy, z nazwiska. Właścicielem był Jakub Wejher. Zmarł w 1657 roku i jego żona była księżną. Była to Joanna Katarzyna z Radziwiłłów. Więc mamy kolejny dwór, kolejny ród szlachecki.
Wręcz magnacki, prawda?
No właśnie. I w 1676, podaję specjalnie te daty, bo być może ktoś sobie będzie notował, albo później odczyta z zapisu archiwalnego. W 1676 jej brat Michał Kazimierz Radziwiłł, hetman polny litewski, został właścicielem, a 10 lat później, w 1685 roku, żona Michała Radziwiła, Katarzyna, podarowała swojemu bratu, królowi Janowi III Sobieskiemu, dobra kolibkowskie. Właśnie
tak,
Jan III.
Od Piotra Skacka do Sobieskiego.
Do Sobieskiego. Krótka droga się wydaje, a 300 lat. Więc mamy taką sytuację, że Jan III Sobieski wykupił również tą część Kolibek, która należała do Cyrembergów i scalił cały majątek. To była ważna sprawa. Do 1696 było to w rękach królewskich. Później jego synowie po śmierci Jana III Sobieskiego, jego synowie Aleksander, Konstanty i Jakub zarządzali Kolibkami i w 1720 roku Jakub Sobieski, to jest ważna data, sprzedał dobra kolibkowskie Jakubowi Przebędowskiemu, Kasztelanowi Elbląskiemu, Ale to nie jest ten Przebędowski, o którym mówimy, jak wspominamy Kolibki, Kościółek. Ten Przebędowski to był jego syn, czyli syn Jakuba Józef, był hrabią, chorążym pomorskim i on właśnie w 1753 roku został właścicielem Kolibek. 10 lat później, jak wspominałem w innej audycji, ufundował kościół na Wysepce, o której nieraz będziemy jeszcze wspominać, bo dzieją się dzisiaj jeszcze rzeczy takie, które wręcz zachęcają do tego, żeby o tej Wysepce rozmawiać. No, raptem po 10 latach od ufundowania tego kościoła przez hrabiego Józefa Przebędowskiego mieliśmy, jak kiedyś zauważyłeś słusznie, pierwszy rozbiór Polski. No i jak wszystkie rozbiory, jak wszystkie kłótnie, wojny i różne inne nieszczęścia spowodowały, że zaczęły podupadać Kolibki, bo już nie działało to, co jak jest dobry gospodarz i ma dobre stosunki, to ma również jakość majątku wysoką. I w końcu syn Józefa już w 1793 roku, hrabia Jan Nepomucen Przebędowski, sprzedał zadłużony majątek generałowi pruskiemu. Z tym, że tu się może zatrzymam na taki
mały... I tu nie chodzi o nazwisko, to nie dziedzic pruski.
Właśnie. Jeszcze nie tak dawno pokazywali. To świetna anegdota. Dziedzic pruski, rzeczywiście. Zawsze się to kojarzy, jak sobie przypominam tego generała Wilhelma Magnusa von Bruneck. I ten generał pruski później trafiało to w inne ręce. W Kemczerze już nie było to w rękach polskiej arystokracji. Przez 125 lat polska zwierzchność nad tym majątkiem skończyła się. Mamy następną datę, 1913 rok. Jeszcze nie mamy wojny pierwszej, a pojawia się na naszej mapie własności Witold Kukowski, który jeszcze oczywiście nie jest właścicielem Kolibek, natomiast mówi o tej dacie, ponieważ w tymże roku założył on bank dyskontowy w Bydgoszczy. Był to pierwszy poza Poznaniem polski bank aukcyjny. Specjalizował się w wykupywaniu majątków, nieruchomości, między innymi niemieckich. I w tymże roku, 1913, Witold Kukowski również wziął ślub z córką właściciela ziemskiego z Nowego Dworu, Zofią Benkę. Kukowski był człowiekiem wykształconym po prawie i ekonomii w Berlinie, więc bankowcem był wybitnym. Myślę, że można byłoby przytoczyć taką informację, którą podawała prasa w momencie, kiedy wiadomo było już, że Polska odzyska dostęp do morza. Nieznane były tylko jeszcze granice między wolnym miastem Gdańsk a Polską. I Sopot zabiegał o to, żeby zostać właścicielem Kolibek. Kukowski uprzedził ich i przeczytam fragment z książki Orłowo Perła Gdyni. Postawę Kukowskiego u zarania niepodległości świetnie charakteryzuje następująca relacja księdza Kantaka. Kiedy przyszło do ostatecznego rozgraniczenia między Rzeczpospolitą a wolnym miastem Gdańsk, ten chciał koniecznie uzyskać Kolibki potrzebne rzekomo dla rozwoju Sopotu. Mocne stanowisko Kukowskiego sprawiło, że wieś pozostała przy Polsce. Niemcy mu tego nie zapomnieli, a posłużyło to za pretekst zamordowania go 18 lat później. Zginął rozstrzelany w Piaśnicy 11 listopada 1939. I to taka w sumie tragiczna informacja kończy tą hierarchię, czy tą kolejność, chronologię właściwie właścicieli kolibek. Natomiast co się wydarzyło w międzyczasie, bo od 1919 roku no mieliśmy jeszcze
20 lat jakby umownie, no spokoju.
Tak, pokoju.
Pokoju, nie licząc wojny z bolszewikami, ale to inne rejony.
Tak, i właśnie w tymże okresie Witold Kukowski po pierwsze rozbudował dwór w Kolibkach, te boczne skrzydła i front zostały zmienione w stosunku do takiego dosyć ubogiego wcześniejszego obiektu. I dzięki temu mamy dworek, który nosi zresztą jego nazwę. A drugim jego dziełem, właściwie dziełem życia, było to, że udostępnił swoje dobra, czyli sparcelował rejony bliżej rzeki Kaczej z przeznaczeniem na letnisko. Kolibki, dla tych, którzy może nie wiedzą, gdzie leżą dokładnie, Kolibki się rozciągają między wąwozem rzeki Sweliny, tak trzeba odmieniać tą rzekę.
Czyli granica Gdyni i Sopotu.
Tak, granica Gdyni i Sopotu i ciągną się do właściwie rzeki Kaczej. Czyli jeszcze przechodzą oczywiście też na drugą stronę torów, czyli ciągną się od morza do wzgórz morenowych za torami. Kukowski tą parcelację zrobił w sposób bardzo przemyślany. No i przez te lata 20-30 doprowadził do takiego rozkwitu Orłowa, powołał spółkę Wody Morskie Orłowo. No i o tym to można byłoby jeszcze kilka audycji poświęcić. W każdym razie rozkwit był taki, że w 1939 roku traktowano właściwie Orłowo jako bardzo silną konkurencję dla Sopotu, znaczy Sopot tak traktował. Stało się najpopularniejszym kąpieliskiem w Polsce. To już wiemy, że molo było dłuższe, no nie z powodu fanaberii, że chcieliśmy mieć wszystko największe, tylko z bardzo praktycznych powodów. Dłuższe molo przy tej głębokości zanurzenia, jaka jest pod klifem, ciągle podmywanym, rozmywanym, musiała być długość powyżej 400 metrów, żeby można było zanurzenie dla statków żeglugi przybrzeżnej osiągnąć przynajmniej 4,5 metra. Dzisiaj nie mogą te statki podpływać, bo jest molo krótsze, ma zaledwie 180 metrów i zanurzenie jest tam chyba w granicach 2 i 2,5 metra. Oczywiście kiedyś w przyszłości, kto wie, jeżeli lepiej by się rozwinęła żegluga, biała flota, żegluga przybrzeżna, bo dzisiaj no, mamy wiele życzeń pod adresem tejże żeglugi, ale jeżeli by się rozwinęła, a być może rozwinęłaby się potrzeba, czy ujawniłaby się potrzeba stworzenia tam małej mariny dla jachtów, to kto wie. Musi być do tego tylko gospodarz. W przypadku mola, jak już o nim mówię, w przypadku mola w Orłowie, gospodarzem była Żegluga Polska, przedsiębiorstwo państwowe najpierw, a później spółka akcyjna, która była właścicielem tejże białej floty. No więc budowała przystań, zupełnie logiczne. Zresztą wcześniej taką samą przystań zbudowała w Żegluga Polska w centrum Gdyni, czyli dzisiejszy skwer Kościuszki kończył się na brzegu morza, ale był wydłużona komunikacja w głąb morza na drewnianym molo, prawie identycznym jak to w Orłowie. Zresztą mola zazwyczaj są bardzo do siebie podobne, chyba że mają jakąś jeszcze dodatkową architekturę z pomieszczeniami. No tak zostawiając troszeczkę ten rozwój Orłowa jako letniska, no bo wybuchła wojna i w tym momencie się urwał ten sen, to marzenie, żeby urządzić letnisko jeszcze lepiej. Dzisiaj próbujemy jakoś tam do tego nawiązywać. To znaczy próbujemy, no może wszyscy się staramy, ale każdy
tylko
jakoś...
Tylko każdy chciałbym tam na sam koniec dojechać samochodem. I to jest pewien problem. Chcielibyśmy, żeby było sielsko, letniskowo i żeby można było pod samą wodę podjechać samochodem.
No właśnie. I czy nas nie stać po tylu latach takiej już naprawdę wolności, wielu doświadczeń, żeby ten kawałek miasta, który właściwie ma ciągle jeszcze tą nutę wiejską, tą nutę kuracyjną, chociaż kuracyjnych fragmentów na wybrzeżu tutaj naszym gdańskim jest sporo, natomiast nikt nie ma w środku miasta fragmentu wiejskiego, a szczególnie nadmorskiej wioski. I tą nadmorską wioską było Orłowo. Nie chodzi o to, żeby zostawić skansen, jak to mówimy. Nie, chodzi o to tylko, żeby zachować to, co jeszcze pozostało. Odpowiednią skalę tego założenia, przecież w końcu w samym Orłowie, nad morzem, między rzeką Kaczą a klifem, rozciąga się zespół zabytkowy, wiejsko letniskowy, tak jest napisany, chociaż czasami niektórzy mówią kuracyjno-ruralistycznie. Wiejsko-letniskowy brzmi jakby po polsku bardziej, prawda? I w tym zespole znajdują się fantastyczne zabytki, czyli mamy tam zajazd Adlera, o którym zaraz powiem słówko, bo to jest znowu początek do kolejnej opowieści, skąd się wzięło Orłowo. I mamy oprócz tego dom kuracyjny, domy rybackie, no i ruinę tego sanatorium. Piesi, którzy przybywają tam, w tamto miejsce, no rzadko kiedy zapędzają się, żeby zwiedzać, bo wystarczy, że obserwują z ulicy Orłowskiej skalę, widzą te domki, widzą zieleń, widzą kompozycję, widzą Adlerówkę, mówiąc tak popularnie. Czyli korzystają z niezwykłej przestrzeni relaksowej, przyjemnej i nie chcą tych samochodów widzieć. I nie potrafimy, no myślę, że tu możemy się ukłonić w stronę miasta, że miasto jakoś nie potrafi uporządkować tematu po prostu radykalnie. Oczywiście są ci, którzy mają tam interesy, mieszkają i tak dalej. Wszystko można rozwiązać. Te rozwiązania są znane na świecie. Żeby nie rozciągać tego wątku i wrócić do historii, to właśnie chcę opowiedzieć o tym króciutko tylko, skąd się wzięła nazwa Orłowo, o której wspominałem. No już wiemy, że pochodzi od Adlera, Johanna Adlera, który pojawił się w Orłowie, wtedy jeszcze to znane było jako Kolibki. No i pojawił się w 1829 roku, kupił od młynarza, który dosłownie 150 metrów, 200 od ujścia od morza miał swój młyn, staw, ale kupił ten tylko fragment ziemi pod jakby wzgórzem klifowym. No i zrobił na tym interes życia, bo zapragnął w takich pięknych okolicznościach
przyrody
założyć gospodę i z tego żyć. No i ta gospoda rozwinęła się również, bo przecież miał dzieci, więc powstały domki rybackie i one są dzisiaj, wbrew pozorom, tak samo cenne jak te, jak ta Adlerówka, jak te inne zabytki, bo one świadczą o charakterze Orłowa. I te domki rybackie są również przy ulicy Orłowskiej. Dwa takie są jeszcze zachowane. Dobra wiadomość dla Gdyni jest taka, że na prośbę Towarzystwa Przyjaciół Orłowa konserwator wojewódzki uznał naszą prośbę, czy nasz wniosek o to, żeby te domki rybackie przy Orłowskiej 17 i 19 wpisać do ewidencji zabytków. To jest mniejsza ochrona niż wpis do rejestru zabytków, ale już jest taka, że szanujemy, że to pozostało. No i to jest dobry znak, bo rzeczywiście konserwatorzy są nam bardzo potrzebni w różnych sytuacjach. Nawet w takich, kiedy mówimy o bulwarze w Orłowie, że chcemy na tym odcinku między Kaczą a końcem, a tak naprawdę początkiem ulicy Orłowskiej, czyli tej bliżej klifu, że chcemy tam bulwar, żeby nie było samochodów. Jak najbardziej słuszne, ale trzeba pomyśleć, jak urządzić ten bulwar, żeby to nie było czymś obcym, tylko wkomponowane zostało w tej swojej funkcji i formie, w tą całą kompozycję przyrodniczo zabytkową. No to jest zadanie dla projektantów i to rzeczywiście takie wymagające. Ale jesteśmy my, czyli są ci, którzy historię znają, ci, którzy mają przygotowanie konserwatorskie i czuwamy nad tym. Jest konserwator miejski w Gdyni, także liczę na to, że uda się w tym roku wypracować takie rozwiązania, żeby Orłowo stało się perełką i taką wizytówką Gdyni w tym charakterze.
Z tą nadzieją się dzisiaj musimy rozstać, bo czas nas goni. Spotykamy się za tydzień i wtedy więcej na ten temat. Sławomir Kijowski.
Tak, dziękuję bardzo.